Cyber Radio.
Dobry wieczór. Witamy naszych drogich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Maciej.
Mariusz.
Tak, dzisiaj z panem Mariuszem rozpoczynamy nowy cykl audycji o kontrwywiadzie. Stąd nasz Platoteles ma takie, a nie inne urządzenie na swoich oczach i nosie. Mariuszu, kontrwywiad. Co to takiego?
Kontrwywiad w takim potocznym pojęciu to jest wyspecjalizowana służba zajmująca się przeciwdziałaniem działalności wywiadu, czyli podobnie organizacji lub organu zajmującego się zbieraniem informacji i między innymi prowadzeniem działalności dywersyjnej. Ale my jesteśmy trochę bardziej nowocześni i możemy powiedzieć, że kontrwywiad zajmuje się przeciwdziałaniem rozpadowi organizacji w sferze informacyjnej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i kontrwywiadu ofensywnego, czyli takiego małego wywiadu, który umożliwia nam na przykład neutralizację wrogich agentów lub na przykład neutralizację po prostu wrogich akcji, które nie są do końca związane z zwykłym zasiewaniem dezinformacji.
Czyli to takie, może się wtrącę, takie podsumowanie tych paru zdań. Czyli wywiad i kontrwywiad to są działania informacyjne głównie. Nie tak. Tam jakieś latanie z pistoletami z mocno zatkniętym na nos prawie kapeluszem i tego typu różne akcje, które możemy śledzić na, nie wiem, chociażby w filmach o Bondzie 007.
Tak. To jest pewien mit, ale on jest związany z tym, że tutaj myli się trochę funkcje oddziałów specjalnych z służbami specjalnymi, takimi szczególnymi, które nazywamy służbami informacyjnymi. One są zdecydowanie wyżej postawione w hierarchii, bo służby specjalne, które powiedzmy są egzekutorami, jakimiś ludźmi, którzy gdzieś muszą gdzieś kogoś eskortować, to są wykonawcy już tego, co dowiedzieli się ludzie z wywiadu, czy tam z kontrwywiadu. Oni już to przemyśleli i zaplanowali. Oni są powiedzmy takimi trybikami małymi w porównaniu do kontrwywiadu i wywiadu. Ich funkcja jest podrzędna względem ich. To tak jakby porównać zwykłego szeregowego z oficerem sztabowym czy jakimś tam prowadzącym właśnie, jak mówimy o wywiadzie na przykład konwencjonalnym.
No to dobrze, to kontynuujmy dalej nasz temat kontrwywiadu. No co tutaj cybernetyka może nowego wprowadzić do teorii i praktyki kontrwywiadowczej?
Przede wszystkim nowością tutaj jest w ogóle zdefiniowanie, co tak naprawdę powoduje, że podejmuje się działania kontrwywiadowcze i co jest sprzyjające do podejmowania działań wywiadowczych. I w tym wypadku mamy podstawowe twierdzenie. Twierdzenie to brzmi mniej więcej tak, że jeżeli cele danego systemu, systemem rozpatrujemy jakąś grupę lub o jednostkę, jeżeli cele danego systemu nie mogą być realizowane w ramach nadsystemu, to ten system dąży do zniszczenia nadsystemu lub wyrwania się spod niego lub w ramach niego zagospodarowania jakiegoś tam nowego programu lub działań, które umożliwią mu w przyszłości realizację swoich celów. I tutaj jest bardzo ważna kwestia, bo tłumacząc to na prosty język, chodzi o to, że jeżeli ktoś się nie może realizować, zostanie pominięty przy awansie lub zostanie przez kogoś upokorzony, a będzie to grupa taka stricte obyczajowa, albo na przykład zostanie wygryziony z jakiegoś ważnego, kluczowego interesu lub cokolwiek z tych rzeczy o podobnej tematyce, to po prostu zacznie walczyć z tym systemem. Będzie działał w sprzeczności z jego interesami, tego z nadsystemu, czy tam jakiejś organizacji, do której należy, w związku z tym, że chce zrealizować własne cele lub wyrwać się z tej organizacji w taki sposób, żeby mógł gdzieś indziej realizować te cele. I w tym wypadku jest bardzo, bardzo szybko wzrasta ta kwestia, że przechodzi on gdzieś na drugą stronę, zaczyna potajemnie z nim współpracować do momentu, aż nie wyjdzie z tej struktury, ale to już po maksymalizacji wszystkich zysków, jakie może osiągnąć poprzez walkę z tym systemem. I tutaj jest zagadnienie, skąd się w ogóle bierze socjomasa, czyli ludzie, którzy właśnie współpracują z wywiadami lub je tworzą. Właśnie z tych niespełnionych ambicji, motywacji. Skąd się bierze kontrwywiad? Kontrwywiad się bierze przede wszystkim stąd, że ktoś komuś zagraża, bo zaczął na przykład coś niszczyć, coś nagle się dziwnego zaczęło dziać, bo nagle w bezpiecznym systemie, gdzie właśnie mamy nawet współcześnie systemy informatyczne, które bardzo łatwo teoretycznie zabezpieczyć, bo to jest kwestia tylko tam minimalnych poprawek, wprowadzania nowych szyfrów i tak dalej. Ale jak praktyka pokazuje, właśnie czynnik ludzki jest najsłabszy, bo jednak ten czynnik ludzki najłatwiej paradoksalnie wyrwać z tego obrazu, w którym on się czuje i tej sfery, w której się czuje dobrze, i nagle może pod wpływem emocji popełnić błąd, który będzie albo świadomy, albo nieświadomy względem organizacji, w której pracuje. I tutaj jest bardzo ważna kwestia, że funkcja kontrwywiadowcza to jest już realizowana już tam na poziomie szefów różnych organizacji, jakichś kierowników, czasem niektórych zwykłych członków, którzy chcą czasami trochę wyżej zajść. Przy czym tutaj znowu się też czasami robią problemy, że przechodzimy z stanu, w którym chcemy awansować do poziomu agresora, bo taka szpiegomania nagle nastaje, bo ludzie widzą, że można zarobić na tym, w cudzysłowie zarobić, bo są różne metody zarabiania, się do różnych bardzo rzeczy odnoszą. Ale mogą zarobić na prowadzeniu takiej działalności, czyli donoszeniu między innymi. I w związku z tym popadają w szpiegomanię, która bardziej będzie szkodziła, bo będą się doszukiwali jak najmniejszych rzeczy, do których można się przyczepić i można kogoś o coś oskarżyć. I to nie jest do końca profesjonalne. Dlatego powstały kontrwywiady, czyli wyspecjalizowane części organizacji lub jakieś zewnętrzne organizacje działające najemnie dla wspomnianych już organizacji. Przez to, żeby się nie mieszały te funkcje i żeby jednak kompetencje zostały zachowane i żeby jednak efektywność takiej działalności była prawdziwa, a nie była kreowana. Bo jak pokazuje tu historia, w carskiej na przykład policji, w momencie, gdy zaczęło brakować terrorystów i innych rewolucjonistów, to nagle zaczęto niektórych wypuszczać, niektórych zaczęto prowokować, innych po prostu też udawano i sami się wynaganiali. I to jest bardzo ważne. Trzeba tutaj to wszystko rozwiązać. Po to też trzeba się o tym nauczyć, żeby zrozumieć mechanizmy rządzenia tym działem socjocybernetyki, psychocybernetyki. Żeby zrozumieć, że to jednak też wpływa na kreowanie nowych motywacji. Że jeżeli na czymś się da zarobić, jeżeli gdzieś na wyniszczaniu czegoś lub na tym, że ktoś coś wyniszcza, można zarobić, no to będzie się poniekąd trochę to wspierało. I z tego powodu właśnie będziemy o tym uczyli, ale też będziemy uczyli dlatego, że to ma bardzo wymierne korzyści dla różnych dziedzin życia. I najważniejszą chyba dziedziną życia, na którą to ma wpływ, jest gospodarka i równolegle polityka, bo tutaj jest ważna kwestia, że coraz bardziej przyszłość będzie tak, że polityka będzie zmieniała swoje znaczenie, w tym sensie, że to nie będzie tylko działalność na poziomie Sejmu, czy Senatu, czy jakichś lokalnych władz, to polityka będzie już rozumiana tutaj jako sztuka rządzenia, czy w ogóle profesja zajmująca się zarządzaniem, rządzeniem i właśnie obsługą informacji, potencjałów informacyjnych, które mają dostęp do konkretnych, wymiernych zasobów. Bo tutaj mamy kolejną kwestię, która wynika z tak zwanej rewolucji naukowo-informacyjnej, w którym to momencie na przykład robotyzacja spowodowała, że jedną fabrykę, którą kiedyś tworzyło kilka tysięcy osób, nagle wystarczy, że siedzi jedna osoba, która to pilnuje i tam jeszcze tam jest nad nią 20 osób, które ogólnie jeszcze tym jakoś tam zarządzają. To wystarczy. I tutaj nie ma się co łudzić, że jakieś będą wielkie możliwości w związku z przemysłem, zwłaszcza w tych krajach, gdzie to jest jeszcze stać po prostu na takie maszynerie, automatykę, że będzie to miało jakieś tam szanse dla rozwoju społeczeństwa, że bezrobocie dzięki temu będzie to. To jest nieprawda. Nieprawda i co jest alternatywą do tego? Alternatywą do tego jest rozwój nauki. Paradoksalnie jesteśmy w momencie, w którym rozwój nauki jest w takim niefajnym punkcie, bo on jest bardzo, nauka jest ogólnie pofragmentowana, ale są takie wielkie oczekiwania od nauki, że siły, które działają na naukę, powodują, że nawet niezależnie od nauki, ona się jakby, niezależnie od naukowców tych biurokratycznych, ona i tak się integruje. Już powstają jakieś interdyscyplinarne kierunki, które łączą filozofię, semantykę, sztuczną inteligencję, nauki kognitywne, między innymi tutaj o tym mowa. To jest wpływ biznesu przede wszystkim. Biznes spowodował, że zapotrzebowanie w biznesie i te wszelkie przemiany, że właśnie z tej automatyki to wszystko wynika, że jest na to zapotrzebowanie, ale nauka jest w takim właśnie momencie, że potrzebuje pełnej reformy, integracji. Bo bez tej integracji nie dojdzie do czegoś, co rozumiemy jako pełną efektywizację posiadanej wiedzy. Generalnie jest też taki problem, że my zapominamy to, co już kiedyś odkryliśmy. Więc nawet jakieś tam kierunki historyczne, teraz powstają właśnie zawody infobroker, big data scientist, one się zajmują właśnie tym zbieraniem informacji, zbieraniem danych historycznych, przeszukiwaniem baz danych lub stworzenia z baz danych baz wiedzy. To jest bardzo, bardzo kluczowe dla tego wszystkiego. No i właśnie powstaje branża kontrwywiadu skierowana dla korporacji, a to później będzie przechodziło w dół, bo jeżeli korporacje zawłaszczą sobie kontrwywiady, to w pewnym momencie nie będzie już miejsca dla nikogo, bo jest możliwość zagospodarowania wszystkiego w dół, jeżeli ma się systemy umożliwiające przeciwdziałanie wszelkim procesom, czy to jakiejś tam biurokratyzacji w sektorach niższych, które zajmują się właśnie przynoszeniem dochodów i przepływem gotówki, czy tam przepływem dóbr. Bo tutaj jest ważny właśnie obrót gotówki. Jeżeli obrót gotówki będzie, to będą mogły na tym zarobić tłumy, jeżeli ten obrót będzie bardzo szybki, nawet jeżeli ta biurokracja będzie duża. Ale obrót gotówki zapewni tą płynność, która spowoduje, że po prostu będziemy mogli wyżyć na tym. No bo prawdą jest, że jest więcej przychodu, czy tam produktu krajowego brutto, niż jest realnie wydrukowanej gotówki. To właśnie wynika z tego, że jest taki obrót pieniądza. Tak, gotówka nawraca. I z tym jest związane właśnie to, że ten kontrwywiad będzie potrzebny przede wszystkim dla małych biznesów, a będzie on o tyle ważniejszy dla małych biznesów, że zatrudnienie kilku osób, czy tam nawet jednej osoby, nawet już jedna osoba, będzie mogła być skuteczniejsza niż cały pion korporacyjny. Przede wszystkim dlatego, że nie będzie takiej dużej bezładności informacyjnej i nie będzie takiego rozproszenia decyzyjności. Bo w korporacjach jest rozproszenie decyzyjności do poziomu absurdalnego. I to jest nadzieją dla małego biznesu przede wszystkim. Bo jeżeli się szybko nadarzy jakaś okazja, to mały biznes może w to wejść. Duży nie wejdzie, bo będzie się miesiąc naradzał. A jeżeli na przykład mówimy o jakichś tam branżach, na przykład, nie wiem, piwowarska, to jedyne, co potrafi zrobić jakaś wielka korporacja, to raz na rok zmienić etykietę. Bo taką ma, powiedzmy, właśnie biurokrację wewnętrzną, która blokuje wszelkie rzeczy. Bo raz, że ci biurokraci się wybili na tym, że właśnie stworzyli jedną jakąś tam etykietę, czy tam dobór jakiegoś tam kanału dystrybucji. Więc każda nowa reforma będzie powodowała, że ich pozycja będzie topniała i nie będą mogli właśnie zachować tej zbieżności celów, która umożliwi im na przykład zostanie na tej pracy, bo na przykład też szefostwo musi mieć zbieżność tą interesów zauważalną w utrzymaniu takich ludzi. Dlatego biurokracja dezinformuje swoich pracodawców. I tutaj też jest bardzo ważna kwestia, że jest potrzebny na przykład kontrwywiad już w średnich firmach, powiedzmy, już średnie firmy mają takie elementy biurokratyczne, żeby kontaktować się z dołami, żeby nie było takiej dezinformacji, żeby mogli sobie mieć do porównania dwa komunikaty i sprawdzić, czy ktoś tam przypadkiem nie kombinuje dla uzyskania właśnie tej swojej pozycji i zwiększenia jej. Bo w Polsce jednak są te gry zauważalne w gospodarce, czy nawet wiadomo, urzędy, mamy milion urzędników. Jest to zauważalne, no bo mamy tak zwane motywacje witalne. To jest też trochę niefajne, no ale tym bardziej jest potrzebny kontrwywiad w takim wypadku. Co daje też kontrwywiad? No kontrwywiad też jest na przykład jest tak zwany kontrwywiad biały, który się zajmuje zbieraniem informacji zewsząd. I czemu to sprzyja? Po pierwsze sprzyja to tworzeniu strategii biznesowych. Jeżeli będziemy mieli duży dopływ informacji i będziemy mieli jakiegoś tam analityka, to będziemy mogli podejmować decyzje i będziemy mieli taką wiedzę, która będzie nam umożliwiała z wyprzedzeniem kilku miesięcy przewidzieć, jakie na przykład będą trendy, jakie kroki podejmą konkretne firmy. I w ramach tego, jeżeli mamy świadomość, że cztery firmy podejmą jakąś strategię i ona będzie dominująca, to trzeba wiedzieć, że trzeba podjąć inną, bo na tamtą strategię będą potrzebne jakieś tam wytworzenie bodźców, jakieś kanały dystrybucji. I będzie już wiadomo, że jak oni się uaktywnią, to na nich zadziała. W tym momencie się zdezaktywuje efektywność tych kanałów i bodźców, bo ludzie generalnie, na przykład, jeżeli dostają od 10 lat co kilka dni ulotkę na ulicy, to oni ignorują te ulotki i informacje. No i są też, powiedzmy, pewne rodzaje reklam, które robią to analogicznie. Jeżeli będziemy mieli wiedzę, że takie kampanie będą, to my możemy bez problemu poprzez stworzenie takiej nawet trywialnej, ale innymi metodami, czyli innym kanałem, inną treścią, taką minimalnym, innym schematem, będziemy mogli uzyskać kilkukrotnie większą efektywność od danych firm. Jeszcze możemy nawet spowodować, że możemy podjudzić tamte firmy, podjudzić, bo właśnie kontrwywiadem ofensywnym, czyli zasugerować, jakoś tam stworzyć przekaz medialny, że my też będziemy w tym kierunku szli, chociaż my mamy opóźnienie. Czyli taki przekaz medialny wytworzyć. Firmy mogą taki przekaz stworzyć. I dzięki temu oni bardziej jeszcze w to pójdą, będą chcieli przyspieszyć tą działalność, a my jeszcze bardziej uzyskamy po prostu na dochodach. Bo tamte firmy po prostu zmarnują potencjał kapitału poprzez złe dopasowanie się pod motywacje ludzkie i pod to, że procesy rozprzestrzeniania się reklamy zachodzą taki, a nie inaczej, czyli jest derejestracja, jest izolacja na konkretne bodźce pod kątem zbyt częstego użytkowania ich. No i kolejną sprawą jest tutaj pewnie zainteresowanie polityków tą serią, będzie pewnie spore. Prawdopodobnie tych młodszych kadr, bo te starsze kadry mają doradców, którzy w zasadzie, jakby to powiedzieć, politycy nie mają wiedzy, ale doradcy mają i dzięki temu doradcy mogą dużo zyskać, bo to tak naprawdę oni sterują nimi. I dzięki temu mamy na przykład w Polsce taki, a nie inny rodzaj neokolonializmu, gdzie czasami politycy na serio mogą uważać, że w Polsce jest bogato i w ogóle wszystko się elegancko rozwija, nie ma żadnych problemów. Oraz, że biurokracja im będzie co innego podsuwała, a co innego jeszcze doradcy będą powodowali, bo oni mają doradców przede wszystkim. To doradca rządzi. Dobry strateg nie ma doradców, bo sam jest dla siebie doradcą. On ewentualnie może konsultować się z innymi równoległymi strategami, ale jeżeli ma te same cele i interesy, jest w tej samej grupie. Powiedzmy nawet tej tajnej grupy kierowniczej. Co innego doradcy. Nie kontrolują doradcy. Doradcy kontrolują ewentualnie ich. No i teraz jest kwestia, że politycy powinni mieć swój kontrwywiad. Ja znam na przykład działalność częściowo kontrwywiadu PiS-u. Kontrwywiad PiS-u załatwił sobie tak naprawdę wygraną. Czy to jest kontrwywiad, ale ma swój organ ofensywny i on zadziałał. To już on się tak rozrósł, że to już jest wywiad, bym powiedział. Ale ten kontrwywiad ofensywny spowodował tyle, że oni po prostu wygrali wybory większością. A wygrali większością dlatego, że wszystkie partie zapowiadające się dobrze, ale będące z opcji antysystemowej zniszczyli. A zniszczyli, no wiem jak, bo nawet rozpracowywałem tą sprawę na kanwie Kongresu Nowej Prawicy, gdzie pozwoliłem sobie prowadzić kontrwywiad. Był konflikt z władzami kongresu, ale przez miesiąc udawało nam się prowadzić coś takiego i udało nam się dociec kto, jak i dlaczego. I to dosłownie. I nam wyszło, że tak naprawdę tam cztery partie pracowali nad czterema partiami. Bo powiedzmy. I jeszcze pracowali nad cookiesem, a w zasadzie uwzględnili cookiesa, ale im się tak trochę nie do końca udało. Ale co jest ciekawe, że strategie te wszystkie były opracowane w roku 2013 i był tam na przykład już uwzględniony Duda. Andrzej Duda. Jakoś ważna postać w tych rozgrywkach. I co jest ciekawe, my doszliśmy dzięki temu, do tego doszliśmy dzięki Białemu Wywiadowi. Mieliśmy oczywiście inne kanały i nie do końca, powiedzmy, legalne, gdyby niektóre nam udowodniono, ale nie udowodnią nam, bo nie ma jak. Tak bym to ujął, ale dzięki Białemu Wywiadowi do tego doszliśmy, a tylko innymi kanałami to utwierdziliśmy się w konkretnym przekonaniu. Tak bym to ujął. I tutaj jest ważna właśnie kwestia dla polityków i dla ich działalności. Ponadto dla polityków jest ważne to, że muszą zrozumieć wreszcie, że rządzić to nie znaczy obsadzić się na jakimś stanowisku. Rządzić to znaczy sterować. I w tym sensie nie ma na przykład większych problemów, żeby robić jakąś reformę w kontekście obronności państwa nie będąc u władzy. Nie widzę takiego problemu. To jest kwestia tylko przygotowania sobie zaplecza politycznego, czyli odpowiedniej grupy ludzi, którzy będą po prostu biegali gdzieś tam i będą pomagali realizować nasze cele. To jest jedyna rzecz, którą trzeba mieć, a to politycy mają, a po drugie trzeba mieć jeszcze jakieś tam wiedzę, nie? Na temat sterowania. No i tutaj mamy cybernetykę. Ale żeby jeszcze się to udawało i żeby nam ktoś nie psuł szyków, to musimy mieć kontrwywiad. A jeżeli zrozumiemy kontrwywiad, to jeszcze bardziej zrozumiemy wywiad. Bo kontrwywiad to jest taka kwintesencja wywiadu, bo odnosi się do przeciwdziałania wywiadu. I co jest ważne w tym kursie? W tym kursie jeszcze przedstawimy metody, jak tworzyć własne narzędzia i techniki prowadzenia takich działań. Czyli my nie pokazujemy modeli, my pokazujemy przede wszystkim wzorce. Na podstawie wzorców możemy stworzyć każdy dowolny model, jaki nam się zamoczy. I tutaj jest istota sprawy. Ponadto będziemy mogli po tym wszystkim tworzyć strategię. Wydaje mi się, że tworzenie strategii jest ważniejsze od stworzenia jednego ruchu w postaci, jak napisać, jak zdementować jakąś obcą propagandę. To jest chyba ważniejsze, bo jeżeli będziemy potrafili stworzyć strategię, to będziemy mogli bez problemu stworzyć ciągi operacyjne, a jeszcze będą tam pewne wzorce wymienione, bazujące na takich bardzo skalowalnych i ogólnych pojęciach socjocybernetycznych, które umożliwią nam bez problemu tworzenie metod taktycznych, walki taktycznej, czyli tu i teraz. No ale to już ludzie, którzy przejdą ten kurs, sobie będą mogli opracować lub poczytać, się pozorować na czymkolwiek. No i tam już zrobić szkolenie wewnątrz organizacji, którą prowadzą, lub wśród swoich współpracowników. I to by było głównym przedstawieniem tej serii, którą planujemy tutaj zrealizować.
Świetnie, to dzięki Ci Mariusz za takie wprowadzenie do tego kursu o kontrwywiadzie i ja tutaj takie co mi się nasunęło, bo nie zapominajmy cały czas o tej cybernetyce przy wprowadzeniu ogólnych takich metod kontrwywiadowczych. Moją uwagę zwróciła następująca sprawa, że jak porównanie systemów informatycznych z ogólniejszymi organizacjami, gdzie mówisz, systemy informatyczne da się stosunkowo łatwo zabezpieczyć i wyśledzić, a lecz w tych całych szerszych organizacjach krytycznym jest czynnikiem ludzkim. I tu tak właśnie takie przychodzi mi na myśl taka refleksja, o której Mazur właśnie dużo mówił. Bo dzięki cybernetyce to teraz mamy tak, że mamy wzorzec postępowania człowieka i czy właśnie konkretna wiedza z zakresu psychocybernetyki może nam być przydatna do identyfikowania takich słabych punktów w organizacji?
Jak najbardziej. W ogóle dlaczego jest możliwe włamanie się do tych wszystkich systemów informatycznych? Dlatego, że ci twórcy tych systemów informatycznych gdzieś się posypią, gdzieś pękną, wiesz. Oni też często sami się zajmują włamaniami do tych systemów. Bo to nie jest tak, że osoby takie kompletnie z ulicy się tym zajmują. No i tutaj jest właśnie kluczem, że możemy dzięki metodom psychocybernetycznym, socjocybernetycznym właśnie wykryć te słabe elementy, jak mówiłem. Między innymi dzięki temu podstawowemu prawu zbieżności celu, czyli zgodności celu. No i oczywiście inne rzeczy, bo możemy wykryć, że są na przykład pewne dynamizmy charakteru, które się charakteryzują tym, że będą bardziej skłonne do informowania o tym, czym się zajmują, czasami mogą powiedzieć zbyt dużo. A inni z kolei będą zbyt ociężali do podjęcia jakichkolwiek decyzji w momencie kryzysowym. I to warto też wykorzystać lub uwzględnić przy tworzeniu jakichś systemów obronnościowych dla przedsiębiorstw lub partii politycznych lub czegokolwiek.
No, no to świetnie. Także tutaj mamy takie przykłady przewagi metod cybernetycznych nad tradycyjnymi. Więc cóż, będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach nasze audycje o kontrwywiadzie, których gospodarzem będzie właśnie Mariusz Żabiński. Na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do usłyszenia niebawem.
Cyber Radio.